Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół w USA protestuje przeciwko decyzji sądu w Kalifornii uchylającej tradycyjną definicję małżeństwa.
Bazylika Świętego Piotra i Muzeum Auschwitz to najchętniej odwiedzane miejsca w Europie, wynika z rankingu TripAdvisor.
5 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nowy sekretarz Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ma nadzieję na załagodzenie napięć między Stolicą Apostolską a żeńskimi zgromadzeniami zakonnymi w USA. Arcybiskup nominat Joseph Tobin, który jest Amerykaninem, ma między innymi nadzorować prowadzoną właśnie wizytację żeńskich wspólnot zakonnych w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, samo zarządzenie takiej kościelnej inspekcji spotkało się z mieszanymi reakcjami, a nawet z obstrukcją, podobnie zresztą jak pierwsze fazy jej realizacji. Sporo emocji wywołał też konflikt między episkopatem a katolicką zakonnicą stojącą na czele amerykańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Służby Zdrowia o stosunek do lansowanej przez prezydenta Obamy kontrowersyjnej reformy zdrowotnej.
Amerykański redemptorysta w wypowiedzi dla tygodnika National Catholic Reporter zaznaczył, że jego osobiste doświadczenie, gdy chodzi o żeńskie życie zakonne w USA, jest niezwykle pozytywne. Przyznał jednak, że wśród amerykańskich sióstr przeważa niezrozumienie co do decyzji Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza w kontekście rzeczonej wizytacji. Być może będę mógł zaoferować odmienny obraz żeńskiego życia zakonnego w Ameryce od tego, który dotychczas docierał do Rzymu, stwierdził ojciec Tobin.
Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest podstawą każdej społeczności, a nadużycie prawa w celu zmiany natury małżeństwa godzi w dobro wspólne. W ten sposób przewodniczący Konferencji Episkopatu USA skomentował wczorajsze uchylenie przez Sąd Federalny w San Francisco tradycyjnych zapisów definiujących małżeństwo. Sędzia Vaughn Walker uznał, że poparte zwycięstwem w referendum stanowym z 2008 roku określenie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety narusza zasadę równych praw obywateli, dyskryminując osoby homoseksualne. Sprawę wniosły pary gejowskie domagające się oficjalnego uznania ich za małżeństwa. Takie prawo przysługuje związkom osób tej samej płci w 5 stanach USA.
Zdaniem kardynała Francisa George'a żadna władza, także sądownicza, nie ma prawa wkraczać na obszar natury potwierdzonej ludzkim doświadczeniem. Przewodniczący amerykańskiego episkopatu nazwał też tragicznym fakt obalenia przez sędziego społecznej woli wyrażonej w referendum. Podobnego zdania jest kierujący Komisją Episkopatu do spraw obrony małżeństwa arcybiskup Joseph Kurz. Przypomniał on, że małżeństwo jest bardziej niezbędne dla dobrostanu społeczeństwa niż jakakolwiek inna instytucja. To po prostu nie do wyobrażenia, że sąd może stwierdzić sprzeczność między małżeństwem a konstytucją, dodał arcybiskup Kurz.
Indyjscy katolicy zorganizowali marsz na rzecz obrony życia nienarodzonych. 5000 osób, głównie młodzieży, przeszło ulicami Bangaluru. Apelowano także o posiadanie potomstwa płci żeńskiej. Jest to w Indiach poważny problem społeczny, ponieważ dziewczynki bywają dyskryminowane. Stąd częste przypadki selektywnej aborcji związane z tym, że rodzice wolą mieć synów.
Uczestnicy marszu demonstracji przeszli przez centrum Bengaluru, stolicy stanu Karnataka. Pokonali 9 km i 900 metrów. Odległość ta symbolizowała czas życia ludzkiego od poczęcia po narodziny. Maszerujący nieśli transparenty przypominające o prawie do życia nienarodzonych oraz nawołujące rząd do podjęcia działań na rzecz obrony ich życia i przeciwdziałania aborcjom. Wzywali także do posiadania dzieci córek. Kościół katolicki w Indiach występuje przeciw dyskryminacji dzieci dziewczynek. Ksiądz Babu Josep, rzecznik Konferencji Episkopatu Katolickich Biskupów Indii, przypomina. Biskupi indyjscy ogłosili ostatnio politykę równości płci. Zgodnie z nią bardzo silnie podkreślamy potrzebę popierania narodzin dzieci dziewczynek. Oprócz marszu, katolicy dwóch obrządków, Syroma Labarskiego i Łacińskiego, zorganizowali spotkania w szkołach poświęcone tematyce obrony życia. Dla Radia Watykańskiego z Deli Elżbieta Dziuk.
Znakiem nadziei dla Kuby określił kardynał Jaime Ortega zapowiedź tamtejszych władz dotyczącą zwolnienia z więzień kolejnych 20 dysydentów. Jednocześnie arcybiskup Hawany zauważył, że zachodzące zmiany są ważne dla pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Zarazem jednak, jak dodał, przeciętnych Kubańczyków interesuje teraz najbardziej to, jak wyjść z dotykającego kraj kryzysu ekonomicznego. Kardynał poparł m.in. zaproponowany przez rząd projekt uwolnienia pewnych sektorów gospodarki, co dałoby szansę na stworzenie prywatnego sektora inwestycji czy możliwości samozatrudnienia.
W czasie swojej wizyty w Waszyngtonie, gdzie odebrał przyznawaną przez rycerzy Kolumba nagrodę Gaudium et Spes, kardynał Ortega wyraził nadzieję, że proces uwalniania więźniów politycznych będzie kontynuowany. Część z nich chce opuścić Kubę i wyjechać do swych rodzin zamieszkujących na stałe w USA. Inni natomiast oznajmili, że chcą pozostać na wyspie, tam żyć i pracować. Wciąż otwarta jest też propozycja Hiszpanii, która gotowa jest przyjąć kolejnych dysydentów z Kuby.
Tymczasem opozycjoniści zaapelowali do kubańskiego parlamentu o zagwarantowanie wszystkim Kubańczykom, bez rozróżnień i dyskryminacji, prawa do swobodnego przemieszczania się i prywatnej własności. Jest to nawiązanie do obietnicy rządu, że 20 dotychczas zwolnionych więźniów politycznych, którzy otrzymali tymczasowy azyl w Hiszpanii, będzie mogło po powrocie na Kubę zachować swoją własność. Dysydenci domagają się jednak, by te prawa były zagwarantowane wszystkim Kubańczykom, a nie tylko niektórym.
Japonia powinna szczerze przyjrzeć się swoim dziejom i dostrzec własne winy z przeszłości. Takiego zdania jest przewodniczący konferencji episkopatu tego kraju. Arcybiskup Leo Jun Ikenaga wystosował w tej sprawie apel przed tradycyjnymi obchodami rocznicy zrzucenia przez Amerykanów bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki, odbywających się od 6 do 15 sierpnia. Apelując do wiernych o modlitwę w intencji pokoju i ofiar tragedii sprzed 65 lat, arcybiskup Osaki przypomniał zarazem o obchodzonej w tym roku setnej rocznicy japońskiej okupacji Korei. To podwójne wspomnienie jest niezbędne dla nowego spojrzenia na całą historię japońskiego kolonializmu, w tym także na odpowiedzialność Kościoła katolickiego w Japonii, by zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło i jak wiele zła dokonano wobec innych, stwierdził arcybiskup Ikenaga.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół w Angolii podjął refleksję nad aktualnymi problemami dotykającymi tamtejszą młodzież. Poświęcone jest temu trwające w Luandzie spotkanie młodzieży katolickiej zorganizowane przez Komisję do Spraw Młodzieży miejscowego episkopatu. Dyskutowane są takie kwestie jak dostęp do edukacji, szanse na znalezienie pracy, a co za tym idzie poprawa warunków życia oraz problem powstrzymania pandemii AIDS. Ta ostatnia kwestia stanowi główny punkt prowadzonych w poszczególnych diecezjach Angolii programów duszpasterskich. Jak podkreśla kierująca w Angolii jednym z projektów walki z AIDS siostra Marta Sojka, Kościół pomaga zarówno chorym, którzy często odrzuceni są przez środowisko ze względu na AIDS, jak i ich rodzinom.
Istnieje wiele grup wzajemnej pomocy przy parafiach, gdzie dotknięci przez HIV/AIDS mogą otrzymać pomoc medyczną i prawną. Ponadto stowarzyszenia apostolskie i ośrodki zdrowia należące do Kościoła prowadzą aktywną walkę z AIDS poprzez edukację, leczenie, a także pomoc materialną i duchową udzielaną zarażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom. Mimo różnych programów uświadamiających nadawanych przez państwowe radio, diagnozowanie choroby jest jednak wciąż trudne z powodu szerzących się w Angolii różnych wierzeń i czarów. Często ludzie dają się też oszukać członkom sekt, którzy twierdzą, że uleczyli ich z AIDS. Chorzy oddają im ostatni grosz i przestają brać ratujące życie lekarstwa. W prowadzonym przez werbistów Ośrodku Zdrowia Świętego Łukasza w Kifangondo od 5 lat prowadzony jest program walki z AIDS. W jego ramach 7 tysięcy osób przeszło badania na wykrycie wirusa HIV. 6% z nich okazało się zarażonych. 65% pacjentów ośrodka to młode kobiety i matki. Leki antyretrowirusowe zapewnia w Angolii państwo.
Spotkanie w Angolii odbywa się pod hasłem My wierzymy w młodzież. Wiele uwagi poświęca się edukacji, ponieważ w tym kraju jest ona wciąż dobrem deficytowym, a dzieci i młodzież, szczególnie z małych wiosek, wciąż nie mają możliwości ukończenia jakiejkolwiek szkoły. Spotkanie poświęcone przyszłości angolskiej młodzieży zakończy się 6 sierpnia.
Watykańska Bazylika Świętego Piotra znalazła się na pierwszym miejscu europejskich atrakcji turystycznych. Ranking 10 najchętniej odwiedzanych miejsc Starego Kontynentu opublikował międzynarodowy internetowy portal turystyczny TripAdvisor. Na drugim miejscu znalazło się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, a na trzecim wulkan Etna na Sycylii.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, patronki brazylijskiego stanu Minas Gerais, zostało ogłoszone najważniejszym punktem turystycznym tego stanu. Dokonał tego miejscowy gubernator Antonio Anastasia podczas uroczystości upamiętniającej 50-lecie konsekracji sanktuarium. Będzie to jeden z punktów na powstającym w Brazylii maryjnym szlaku turystyki religijnej.
Gubernator Minas Gerais, Antonio Anastasia, poinformował, że zamierza utworzyć szlak turystyki religijnej od patronki do patronki, łączący stanowe sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej z Narodowym Sanktuarium w Aparecidzie. Wierzę, że posiadamy tutaj kilka wartości: duchową, miejsce pielgrzymkowe oraz środowisko naturalne. To są ważne wartości, których ochroną winny się zajmować władze publiczne, podkreślił gubernator. Erika Drummond, odpowiedzialna za Stanowy Wydział Turystyki, po podpisaniu przez gubernatora dekretu uznającego sanktuarium maryjne za najważniejszy punkt turystyczny, zauważyła, że akt publiczny gubernatora posiada duże znaczenie, ponieważ jest zobowiązaniem dla kolejnych władz administracji stanowej. Troska o sanktuarium staje się odpowiedzialnością władz publicznych. Maryjny szlak turystyki religijnej łączący dwa sanktuaria ma 600 km długości, przebiega przez 32 miasta i na trasie jest do zwiedzania ponad 200 kościołów. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Nie wolno używać krzyża do tego, by dzielić, mówił arcybiskup Kazimierz Nycz w czasie dzisiejszej mszy świętej rozpoczynającej 30. jubileuszową warszawską akademicką pielgrzymkę metropolitalną na Jasną Górę. Ze stolicy wyruszyło tym razem około 5000 osób, którym na trasie do Częstochowy towarzyszy hasło Przez Krzyż. Metropolita warszawski podkreślił, że krzyż ma prawo do obecności w życiu publicznym, także dlatego, że cywilizacja europejska i polska wyrosły z chrześcijaństwa.
Nigdy nie wolno było i nie wolno także dzisiaj używać krzyża do innych celów niż te, które wynikają z jego istoty, z istoty tego świętego znaku. Nie wolno go używać do żadnych innych celów, które byłyby zaprzeczeniem owej miłości, jedności, ofiary, zbawienia i chwały, którą oznacza Chrystusowy krzyż. Nie wolno używać krzyża do tego, by dzielić ludzi.
W pielgrzymce miał być niesiony krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego, upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jednak ze względu na sprzeciw osób zgromadzonych pod pałacem, uroczystość przeniesienia krzyża do kościoła świętej Anny nie odbyła się. Krzyż nadal stoi przed Pałacem Prezydenckim. Caritas Polska apeluje o pomoc dla Pakistańczyków, których dotknęła tragiczna w skutkach powódź. Caritas Polska pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami Caritas, którzy są obecni na miejscu. Podejmują oni wysiłki, żeby dotrzeć do osób potrzebujących, którzy znajdują się w niedostępnych górskich regionach. Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym, mogą dokonywać wpłat na konta Caritas Polska. Ich numery znajdują się na stronie www.caritas.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.